nazywają mnie kangurem,
bo ja taką mam naturę. Bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem, bo ja taką mam naturę. Bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem.
Kto na ławkę w klasie wskoczy, schowa kredę. Nad tablicą w biegu w zlewie gąbkę smoczy i na kogo wszyscy krzyczą. Przez sześć schodów naraz skoczę, pierwszy zjadę po poręczy. Zawsze kogoś czymś zaskoczę, wszędzie się potrafię wkręcić.
Bo ja taką mam naturę, bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem, bo ja taką mam naturę. Bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem.
Ja w wyskoku dotknę ręką do sufitu, lecz to mało, z miejsca wskoczę na pół piętro, byle tylko mi się chciało. Nikt mnie jakoś nie docenia, uwag pełen, mam dzienniczek, lecz z WF-u na ćwiczeniach piątkę znowu dziś zaliczę.
Bo ja taką mam naturę, bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem, bo ja taką mam naturę. Bardzo lubię skakać w górę i przeskoczę każdą dziurę. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Bardzo lubię skakać w górę. Bardzo lubię skakać w górę. Bardzo lubię skakać w górę. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Nazywają mnie kangurem. Hopla hop.
W świąteczną sobotę wybraliśmy się na poszukiwanie przygód i dźwięków aż do Australii. Naszą wyprawę odbywamy pod okiem pana Marka Tomalika, który Australię zna jak własną kieszeń i do której lubi wracać, jak przyznał. Mamy tutaj pewnie szansę także spotkać rdzennych mieszkańców Australii, czyli aborygenów.
Tak, tak, tak. Ciągle mieszkają i ciągle są gdzieś tam obecni, ale nawiązanie z nimi kontaktu wcale nie jest takie łatwe, dlatego że oni specjalnie nie szukają porozumienia z białym człowiekiem, ponieważ być może to wiecie, być może nie, ale biały człowiek, kiedy tam przybył, a było to trochę więcej niż 200 lat temu, wyrządził im krzywdę. Więc oni to wszystko pamiętają, chociaż minęło już kilka pokoleń od tamtych czasów, pamiętają to bardzo dobrze i nie są zainteresowani kontaktem z białym człowiekiem. Poza tym są zupełnie odmienni, mają inne wierzenia, inny system wartości, inaczej się ubierają i inne rzeczy ich interesują. Bardziej interesują ich rzeczy duchowe, jeżeli wiecie, co ja mam na myśli.
A gdybyśmy jednak chcieli, mieli taką okazję, żeby porozmawiać z aborygenem, to jak się z nim porozumiemy? No bo przecież nie po polsku. Czy aborygeni mają swój własny aborygeński język, czy mówią po angielsku?
Nie możemy powiedzieć, że jest jeden język aborygeński. To tak jakbyśmy powiedzieli, że Europejczycy mówią po europejsku. Tam też są różne kraje, tak to możemy na to popatrzeć. I w każdym z tych krajów mówi się w osobnym języku. I te języki aborygeńskie mogą być tak różne, jak język polski i język na przykład fiński. Jak gdybyśmy próbowali zrozumieć Fina, będzie nam bardzo ciężko, bo to jest zupełnie, zupełnie inny język, chociaż i my, i oni, Finowie, mieszkamy w Europie. I tak samo jest też w Australii. Jeżeli są to plemiona, które sąsiadują ze sobą, powiedzmy, że mieszkają w sąsiadujących krajach, bo oni tak na to patrzą, to te języki będą zbliżone, tak jak język polski i słowacki. Albo jak język polski i czeski. Jeżeli pojedziemy do Czech, to trochę ciężko, ale mniej więcej będziemy wiedzieć, o co chodzi tym Czechom, jeżeli coś nas pytają, czy jeżeli my ich pytamy, to będziemy próbowali ich zrozumieć i raczej ich zrozumiemy. I tak samo jest wśród aborygenów. Natomiast językiem, który to wszystko spaja, jest oczywiście język angielski, ale nie wszyscy aborygeni porozumiewają się w języku angielskim. Są jeszcze takie miejsca mocno odludne, które było mi dane zobaczyć, tak odludne, że aborygeni tam nie mówili po angielsku, a jeżeli mówili, to mówili bardzo, bardzo słabo.
A zna pan jakieś aborygeńskie słowo albo zdanie potrafiłby pan powiedzieć w tym języku?
Nie, nie. To jest na tyle trudny język, że będzie bardzo ciężko. Natomiast mogę wam powiedzieć, że jedno z imion aborygeńskich brzmi bardzo swojsko i zastanawiałem się, czy swojej córce nie dać takiego imienia. Maja, tylko pisane przez Y.
Aborygeni też pięknie śpiewają i grają na takim interesującym, niezwykłym instrumencie o równie niezwykłej nazwie didżeridu.
Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że to jest nazwa już nadana przez białego człowieka. Dlatego, że ona brzmi dźwiękonaśladowczo. Jak posłuchamy sobie tego instrumentu, to usłyszymy didżeridu, didżeridu, didżeridu. Coś takiego. Czyli to jest tak, jak ten instrument mniej więcej brzmi. Natomiast w językach aborygeńskich są oczywiście inne nazwy tego instrumentu i na przykład na ziemi Arnema, Arnhem Land, które jest na północy kraju, 300 kilometrów na wschód od Darwin, na ten instrument mówi się jedaki.
Zupełnie inaczej brzmi.
Zupełnie inaczej.
Didżeridu i jedaki?
Tak, tak.
Posłuchajcie, jak brzmi didżeridu albo
jedaki.
Mówiliśmy o języku, mówiliśmy o tym, że nie wszyscy aborygeni mówią po angielsku i chcą mówić po angielsku, no ale Australijczycy, mieszkańcy Australii, ci biali mieszkańcy Australii mówią po angielsku. Tylko, że ten angielski też nie jest taki identyczny na przykład z brytyjskim angielskim, prawda? Można zauważyć
różnicę. On jest zupełnie
różnicę.
Odmienny, zupełnie jest odmienny. Jeżeli my się nauczymy, a uczycie się wszyscy w szkole języka angielskiego i pojedziecie do Australii, no to będzie problem ze zrozumieniem Australijczyków. Oni was będą rozumieć, bo oni rozumieją język angielski, ten powiedzmy brytyjski, natomiast będzie problem ze zrozumieniem Australijczyków, dlatego że jest zupełnie inna melodia tego języka i zanim się przyzwyczajimy do tej melodii, to musi upłynąć jakiś czas. Oprócz tego są inne słowa, a na to wszystko nakłada się jeszcze ich taka ogromna chęć do skracania wszystkich słów. I to już jest naprawdę duża trudność. I na samym początku, jak tam jesteśmy, przecieramy oczy ze zdumienia, czy to w ogóle jest język angielski. Ja uważam, że to jest język australijski, który jest podobny do angielskiego.
A potrafiłby pan podać przykład, na przykład zdania po angielsku jakiegoś prostego i potem po australijsku? Je zacytować? Jaka jest różnica?
How are you? To by było po angielsku. A Australijczyk, jeżeli chciałby się zapytać, jak się masz, czy przywitać się, to by się zapytał mniej więcej tak. How are you going, mate?
Słucham.
How are you going, mate? Jak leci, stary? Tak byśmy sobie to przetłumaczyli. How are you doing? What's the boogie?
What's the boogie? A co to znaczy? What's the boogie?
No to trudne jest do przetłumaczenia. To ciężko mi jest się przedstawić.
Boogie
teraz.
To mi się kojarzy z
dokładnie,
rodzajem
to jest,
muzyki.
Tak, 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 bo to jest ten źródło słów. Stąd się to słowo wzięło. Czyli jak sprawy się układają. Czy to
wszystko gra?
Czy to wszystko gra, o. Czy to jest taneczne? O tak, zupełnie inna melodia tego języka. Ale tutaj powiedziałem takie jedno słówko might. Po angielsku powinno się powiedzieć mate. Mhm. A mate to jest...
Kumpel.
Kumpel, tak. A kiedyś na statku... Po prostu majtek.
Majtek.
Tak. W języku australijskim mate to jest takie wyróżnienie, jeżeli się do kogoś powie, jak się masz, stary. To znaczy, że ktoś darzy nas naprawdę takim ciepłym uczuciem i chce nas jak gdyby przygarnąć do siebie. To jest taki gest zapraszający do ich społeczności, do ich środowiska.
To jak powinniśmy powiedzieć do Australijczyka, którego spotykamy i lubimy, co słychać, stary?
How are you going, mate?
Pamiętajcie.
Czasem mamy swoje małe tajemnice.
Marek Tomalik odkrywa dzisiaj przed nami tajemnicę Australii, jej mieszkańców i odgłosów przede wszystkim. Pomyślałam sobie o pewnym przedmiocie, który z Australią się kojarzy tak bardzo chyba jak koala, jak kangur i jak pies dingo. To jest przedmiot podobny kształtem do banana, chociaż nie jest owocem. Nie jest też zabawką, chociaż może troszeczkę zabawkę przypominać. A nazywa się, bardzo ładnie, lubię to słowo, bumerang. Bumerang to nie zabawka, to broń.
Może być. Może być i bronią, i może być zabawką. W zależności od tego, co chcemy z bumerangiem robić. Ale już na samym początku opowieści o bumerangu ja pani zadam pytanie. Czy pani wie, gdzie został znaleziony najstarszy bumerang świata?
Nie mam pojęcia. W Egipcie.
Znacznie bliżej.
W Polsce?
Dokładnie tak. W jaskini Obłazowa na Podhalu. Profesor Waldy Nowak, archeolog, prowadząc badania w jaskini Obłazowa, znalazł tam bumerang. On był z ciosu mamuta, czyli z tego jak gdyby kła tego zwierzęcia zrobiony. I to jest najstarszy bumerang obecnie na świecie. Został datowany na 30 tysięcy lat. I jeżeli się przyjrzymy bumerangowi, to się okaże, że on wcale nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Australii. Dlatego, że bumerangi były znajdowane na wszystkich kontynentach. I w Afryce, i w Azji, i w Ameryce Północnej, Południowej, a także w Europie, bo drugi najstarszy bumerang na świecie pochodzi z Danii. Został znaleziony na bagnach. To już był drewniany bumerang, czyli taki, jakie w tej chwili spotykamy w Australii. Trzeci najstarszy bumerang dopiero był znaleziony w Australii. Tylko, że w innych miejscach na świecie ewolucja narzędzi do polowania poszła znacznie szybciej. W Australii aborygeni przede wszystkim rozwijali swoje życie duchowe. I jak mieli ten bumerang od czasów kamienia łupanego, tak o mają praktycznie do tej pory i on im wystarcza i do zabawy, i do polowania, a w Europie od tego czasu pojawiły się już oszczepy, pojawiła się broń palna.
A czy to prawda, że odpowiednio wyrzucony w powietrze bumerang leci, 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 a potem wraca, wraca, wraca wprost do naszych rąk?
To jest oczywiście prawda, pod warunkiem, że to jest bumerang powracający, bo nie wszystkie bumerangi są powracające. Jeżeli mamy taki bumerang, który jest powracający, on odpowiednio musi być wykonany, ale to jeszcze mało tego. Ten bumerang musi być odpowiednio wyrzucony w powietrze. To jest trochę skomplikowane, bo musi być wyrzucony 45 stopni co do kierunku wiatru i 30 stopni nad horyzont.
Jak to obliczyć?
No to troszeczkę tutaj wyobraźni trzeba sobie użyć i próbować. I mało tego, bumerang nie poleci, inaczej poleci, ale do nas nie wróci, jeżeli nie będzie wiał wiatr. Więc wiatr jest absolutnie koniecznym warunkiem, żeby bumerang poleciał i do nas wrócił. Jeżeli spełnimy te warunki, o których ja powiedziałem, czyli prawidłowo wyrzucimy ten bumerang, to on dokładnie w to samo miejsce wróci. Trzeba uważać z głową, bo można w nią dostać bumerangiem. A proszę sobie wyobrazić, że ten bumerang, jak go wyrzucamy, nie zdajemy sobie sprawy, że on nabiera naprawdę niesamowitej prędkości. Do 100 km na godzinę. Bo on nie dość, że leci po łuku, to jeszcze się dookoła siebie kręci. Stąd jest ta wielka prędkość.
Ciekawe, czy taki lecący bumerang jakoś brzmi. Czy robi na przykład takie ziu, ziu, ziu.
Robi taki furkot. I nie tylko bumerang robi furkot, ale jest w Australii taka, no, z naszego punktu widzenia byśmy powiedzieli zabawka. To się nazywa churinga. Polska nazwa warkotka. To jest kawałek albo kamienia, albo takiego drewnianego przedmiotu, niewielkich rozmiarów, mniejszych od dłoni, do której jest doczepiony sznurek i tym sznurkiem się macha tak dookoła i ta churinga, ta warkotka po prostu zaczyna warkotać. To jest na tyle przerażający dźwięk, że przez aborygenów był używany do odstraszania na przykład nieprzyjaznego plemienia.
Marku, a cisza? Można usłyszeć w Australii ciszę?
Można.
A jak można. Ona brzmi?
To jest coś, czego się można nawet przestraszyć. Ja tak miałem wielokrotnie, przynajmniej za pierwszym, drugim, może nawet za 10. razem, jak zasypiałem w buszu. Bo o ile do zachodu słońca prawie zawsze na pustyni w buszu wieje wiatr, O tyle, jak to słońce zachodzi, robi się zupełnie cicho. I jest tak bardzo cicho, jest tak niesamowita cisza, że zasypiając, ja po raz pierwszy w życiu słyszałem bicie własnego serca, którego się bałem. Może być tak. Więc ta cisza może być naprawdę niesamowita. Dopiero po jakimś czasie człowiek się z tym oswaja i wydaje mu się, że no, gdyby coś teraz, nawet mały kotek czy jakaś jaszczurka zbudziła tą ciszę, gdzieś tam przemknęła, no to człowiek po prostu, włosy mu staną dęba. I jest tak, jak zaczyna się zasypiać w buszu. A ja śpię w buszu na takim specjalnym posłaniu, ale bez namiotu. Stąd właśnie to poczucie niesamowitej ciszy może być mocno obecne.
Jest pan autorem książki o Australii, gdzie kwiaty rodzą się z ognia i w tym tytule nie ma żadnej przesady.
Nie ma.
Naprawdę tak jest?
Tak, ale musimy sobie to wyjaśnić, dlaczego tak jest. Jak to pożar? No przecież niszczy. Otóż są pewne rodzaje roślin, na przykład banksia, hakea, niektóre odmiany eukaliptusa, które mają nasionka w skorupkach, tak jak orzech. To są takie skorupki, czasami bardzo takie mocne, silne skorupki. I te skorupy mogą się otworzyć tylko i wyłącznie, jeżeli będzie bardzo wysoka temperatura. I to nie wystarczy bardzo silne słońce, które w Australii może sięgać w lecie, powiedzmy, nawet 50 stopni w cieniu. To jest potrzebna znacznie większa temperatura, czyli ogień, czyli fala ognia. Ten ogień w Australii, on jest inny niż u nas. U nas też się spotyka pożary lasu, ale nie na taką skalę. Ja bym powiedział nawet, że w Australii ogień jest pewnym elementem pogody, bo on się pojawia cyklicznie, tak jak pojawia się wiatr, jak w niektórych miejscach także w Australii pojawia się śnieg, deszcz czy zachmurzenie, pojawia się też ogień. I ten ogień, owszem, jedne rośliny potrafi zniszczyć, ale inne, dzięki przejściu fali ognia, potrafią się odrodzić na nowo i rozpocząć nowe życie. Bo to nasionko, które wypadnie pod wpływem tej bardzo wysokiej temperatury, fali ognia, ono upada do gleby, potem jest potrzebny oczywiście inny czynnik jeszcze, deszcz, woda. Jeżeli ta woda będzie, jeżeli ona upadnie w tą glebę, to potrafi potem spokojnie sobie zakiełkować. Więc niektóre kwiaty rzeczywiście rodzą się w ognia, tak jak w tytule mojej książki.
Piosenka na podróże, piosenka na wyprawy, te małe i te duże. Piosenka spakowała swe nutki do kuferka, wędrować będzie piosenka.
Tę piosenkę możesz schować do plecaka, tę piosenkę możesz schować do walizki. Na kraj świata wędrować, z piosenką podróżować, do krajów dalekich i bliskich.
Piosenka na wędrówki, piosenka na podróże, piosenka na wyprawy, te małe i te duże. Piosenka spakowała swe nutki do kuferka.
Wędrować będzie, wędrować będzie.
Wędrować będzie piosenka.
Marek Tomalik zabrał nas dzisiaj w świąteczną podróż do Australii. Bardzo dziękujemy. A na pożegnanie chciałabym, żeby nam pan zostawił na pamiątkę jeden swój ukochany dźwięk.
To tutaj jestem zaskoczony. Jeden mój ukochany dźwięk, ale to co? To ja muszę ten dźwięk...
Może pan o nim opowiedzieć, a może nam go pan zademonstrować?
Ja tutaj wrócę do początku naszej rozmowy, bo wydaje mi się, a nawet w tym momencie jestem o tym przekonany, że w Australii najważniejszym dla mnie dźwiękiem są śpiewy ptaków, które są, jak tutaj wcześniej mówiłem, zupełnie inne od tych, które znam z polskich czy europejskich szerzej lasów. To śpiewanie ptaków w Australii jest niesłychanie tęskne i ono bardzo łapie za serce, szczególnie jak już się tam nie jest. Więc z takich dźwięków też wam polecam. Jak będziecie kiedyś w Australii, to za pomocą tych dźwięków jest tam bardzo, bardzo łatwo można do tego kraju pięknego zatęsknić. Więc na pewno to są dźwięki ptaków, te, które są dla mnie najważniejsze.
A czy jest jakiś odgłos niekoniecznie związany z Australią, którego pan nie lubi?
No wszystkie takie, powiedzmy, mechaniczne, przerażające odgłosy, takich mechanicznych dźwięków, dźwięków fabryki. Też niestety nie lubię telewizji. Ja kocham radio, kiedyś pracowałem w radiu przez wiele, wiele lat i radio potrafi otworzyć wyobraźnię, a tam troszeczkę w telewizji nam tą wyobraźnię obrazem zabijają, więc te dźwięki, które się wydobywają z telewizora, to tych nie lubię.
To tych sobie nie zostawiamy, ale z chęcią przygarniemy odgłos na przykład kukubary.
O tak, tak, tak. To jest niezapomniany głos i myślę, że też wam się może spodobać.
Marek Tomalik, bardzo dziękuję. Dzięki za dźwięki.
Dzięki za dźwięki.
Za tydzień zapraszam na nową przygodę z dźwiękami. Co tym razem będziemy łapać? Przekonacie się, słuchając Dźwięk Dobry w sobotę o 12. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.
Moja ciocia z Ameryki uwielbiała wprost kolczyki. Miała ich tuziny całe, duże, średnie oraz małe. Tradycyjnie w każdy wtorek oglądała ten swój zbiorek. Wspominając pochodzenie, powtarzała niestrudzenie. Jaka z cioci globtroter.